przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Jednym z priorytetów delegacji polskiej była obrona swobód demokratycznych w całym Wietnamie. Jakich demokratycznych swobód mogła bronić PRL-owska delegacja, która na rozkaz, życzenie Kremla wzięła udział w działającej kilkanaście lat Międzynarodowej Komisji Nadzoru Kontroli w Wietnamie od 1954 roku. O wyjątkowej w naszej historiografii książce, pierwszej monografii opisującej działania w Polsce prawie zupełnie nieznanej komisji, która wpisała się w konfrontację obozu komunistycznego ze Stanami Zjednoczonymi. Dziś w Dobrych Książkach porozmawiamy z jej autorem, doktorem Jaremą Słowiakiem. Zapraszam.
Dobre książki.
Tematyka polskiej obecności w Wietnamie, czy też polskiego udziału w wojnie wietnamskiej nie jest kwestią kompletnie zapomnianą. Pisze we wstępie do swojej książki pod tytułem Wielka improwizacja pierwszej kompleksowej monografii działalności delegacji polskiej w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973 dr Jarema Słowiak. Dodałabym do tego jednak, że choć być może tematyka polskiej obecności w tym czasie w Wietnamie nie jest zupełnie zapomniana, to jednak powszechnie chyba w ogóle nie jest znana. Bo z wojną w Wietnamie polskiej obecności jednak nie kojarzy się. No ale jak się okazuje, temat Indochin dla ówczesnego świata w czasie zimnej wojny był niezmiernie ważny. Dlaczego postanowił pan opisać dzieje tego konfliktu w Indochinach, ale od polskiej strony?
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przyczyna, czemu w ogóle zajmuję się drugą wojną indochińską, czyli też wojną wietnamską, jak nazywają Amerykanie, a wojną amerykańską, jak nazywają Wietnamczycy z kolei, można powiedzieć, nie jest jakaś bardzo górnolotna. Tak naprawdę stwierdziłem, że chcę się zająć czymś z historii powszechnej na studiach, co byłoby też miało źródła w języku angielskim. I można powiedzieć, pewnym przypadkiem wpadła mi w ręce książka poświęcona wojnie wietnamskiej. Powstało takie pytanie jeszcze w dawnej młodej głowie, że to dziwne, że tak potężne państwo jak Stany Zjednoczone poniosło porażkę w tej wojnie. No i tak doszło koniec końców do tego, że zacząłem tym tematem się zajmować. No i następnie już w trakcie pisania pracy magisterskiej przypadkowo na jednej z konferencji trafiłem na książkę, w której znalazłem krótki opis tego, że w Wietnamie byli Polacy. I to nie w ramach wspierania Wietnamu Północnego, bo wiemy o marynarzach tak wożących różnego rodzaju sprzęt do Wietnamu Północnego.
Dodajmy, Wietnam Północny to Wietnam komunistyczny.
Tak jest, Demokratyczna Republika Wietnamu, z kolei Południowy Republika Wietnamu. Natomiast okazało się, że byli też tam polscy, no właśnie, rozjemcy, ciężko to nazwać, bo Polacy pojechali tam w ramach Międzynarodowej Komisji, która miała przestrzegać postanowień układów genewskich z roku 54, ale to nie była taka misja pokojowa. Zresztą, co ciekawe, już w latach 60. wielu także Polaków uważało, że ona podlegała pod Organizację Narodów Zjednoczonych, kiedy ona tymczasem nie miała nic wspólnego z ONZ-em, ale nawet osoby, które zgłaszały się do swoich przełożonych z wnioskiem, że chciałyby do tego Wietnamu pojechać, często motywowały to, że właśnie chcą pojechać do służby w misji ONZ w Wietnamie. Natomiast ten temat mnie zaciekawił. Okazało się, że nikt się nim nie zajmował, co jest takim dobrym przyczynkiem, jeżeli chce się pisać doktorat, bo trzeba zająć się rzeczą, którą wcześniej się nie zajmowano, albo zajmowano się w sposób, który wymaga nowego podejścia.
Myślę, że kolejny jeszcze powód, czy trudność, która stanęła przed panem, to również taka, że żeby opisać działalność tej Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie, no to trzeba było sięgnąć właśnie po źródła, które znajdują się nie tylko w polskich archiwach, a mogą one się znajdować chociażby w archiwach MSZ-u, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i o tym powiemy dlaczego, no ale też w archiwach tamtejszych, czyli wietnamskich, ale w archiwach francuskich, brytyjskich, w archiwach amerykańskich, więc to też pewnie była trudność, żeby dotrzeć, ale udało się.
Tak, trudność, ale można powiedzieć też wyzwanie. czy też, powiem wprost, pewien pretekst do tego, żeby móc pojechać na przykład do archiwów brytyjskich, w nich sobie pogrzebać. Natomiast tak, no, było dużo materiału do zgromadzenia, no bo też opracowań na ten temat, nawet na zachodzie, ze strony kanadyjskiej czy hinduskiej, było bardzo niewiele, więc to opracowanie w jakimś sensie, można powiedzieć, jest też monografią pierwszą kompleksową samej komisji, nie tylko delegacji polskiej.
Tę książkę, Wielką Improwizację, czyli tą pierwszą kompleksową monografię Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie, wydał oddział szczeciński Instytutu Pamięci Narodowej, to tytułem uzupełnienia. No dobrze, Międzynarodowa Komisja Nadzoru i Kontroli w Wietnamie powstaje w 1954 roku na konferencji w Genewie z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, Chin i Stanów Zjednoczonych. Te pięć krajów światowych mocarstw, udział Chin, które dokoptowały do Wielkiej Czwórki, no nie jest tutaj bez znaczenia, zadecydowały o podziale Wietnamu wzdłuż 17 równoleżnika na Wietnam Północny, czyli Demokratyczną Republikę Wietnamu, to właśnie ów komunistyczny Wietnam, oraz Wietnam Południowy. Wtedy jeszcze, powiedziałabym, pod władzą cesarską, prawda? To się miało lada moment zmienić, ale dlaczego wielkie mocarstwa zajęły się dzieleniem Wietnamu? Bo myślę, że tu będzie ważny moment, żeby naświetlić tą całą geopolitykę.
Związane było to z upadaniem imperium kolonialnego Francji, która od 1936 roku prowadziła wojnę z Viet Minhem, czyli z lokalnymi wietnamskimi partyzantami, którzy Viet Minh, czyli Liga Walcząca o Niepodległość Wietnamu, oficjalnie była organizacją zrzeszającą najróżniejsze organizacje, partie, które chciały walczyć o niepodległość. W rzeczywistości była zdominowana przez komunistów i tak naprawdę od początku była to już walka komunistów wietnamskich z francuskimi kolonizatorami, którzy powracali po II wojnie światowej i chcieli przejąć z powrotem swoje wcześniejsze mocarstwo. Natomiast ona się stała międzynarodowa w roku od 1939, powiedzmy 1950 roku, kiedy powstaje Chińska Republika Ludowa, Czerwone Chiny, i to zmienia diametralnie sytuację, bo nie tylko Chińczycy zaczynają wspomagać swoich ideologicznych kuzynów z południa, ale także Stany Zjednoczone decydują się na wsparcie Francuzów. I w ten sposób to się staje elementem zimnej wojny razem z równolegle toczącym się konfliktem w Korei. Do roku 1954 obie strony, oprócz rozstrzygnięcia na polu bitwy, szukały też jakiegoś rozwiązania dyplomatycznego, zwłaszcza Francja, która była coraz bardziej zmęczona tym konfliktem. Natomiast Francja też próbowała umocnić swoją pozycję przed negocjacjami, uzyskując wielkie zwycięstwo militarne. To się obróciło przeciw nim. Myślę, że nawet przeciętnemu słuchaczowi znana bitwa pod Dien Bien Phu swego czasu była też w Polsce dość propagowana. No właśnie pierwsze zwycięstwo kolonialnych partyzantów przeciwko dotychczasowym europejskim kolonizatorom, więc jest to pewien też symbol wykraczający poza sam Wietnam. No ale w roku 1954 właśnie Francuzi decydują się na wydanie takiej walnej bitwy, przekonani, że są w stanie pokonać w starciu Wietnamczyków. Okazuje się inaczej i bitwa kończy się klęską Francuzów dzień przed rozpoczęciem tych negocjacji na temat przyszłości Wietnamu w Genewie. No a tu trzeba powiedzieć, że Francuzi uzależniali całą swoją linię polityczną, całe swoją koncepcję negocjacji w Genewie właśnie od tego, że odniosą zwycięstwo. Tymczasem dzień wcześniej ponoszą klęskę. No i następstwem tego jest kompletna zmiana tego, jak te negocjacje prowadzono. W trakcie konferencji upada francuski rząd. Pojawia się nowy premier, który deklaruje, wyznacza konkretną datę, że do 20 lipca 1954 roku on przyniesie pokój. No tymczasem te negocjacje idą dość powoli. Wręcz doszło do sytuacji, kiedy negocjowano już, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. Sam akt podpisano tak naprawdę o 3 w nocy już 21 lipca, ale żeby premier Mende France nie musiał się podawać do dymisji, to uznano, że na dokumentach zostanie użyty czas ze Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu to jeszcze ciągle był 20 lipca. Więc tutaj też musiano nawet do takich sztuczek pewnych formalnych się uciekać. Natomiast ostatecznie, jak pani redaktor wspomniała, wielkie mocarstwa decydują. Był obecny Wietnam Południowy i Północny, użyjmy tego uproszczenia. Byli przedstawiciele rządu Kambodży, Laosu, ale oni nie odgrywali tak naprawdę wielkiej roli. Oni musieli tutaj słuchać odpowiednio Francji i Związku Radzieckiego i Chin. I to one tak naprawdę, te wielkie mocarstwa, zadecydowały, że Wietnam ostatecznie został podzielony wzdłuż słynnego 17 równoleżnika.
No właśnie, nie po raz pierwszy wielkie mocarstwa zadecydowały bez tak naprawdę specjalnego udziału stron zainteresowanych w tym, jak mają przebiegać granice, jaki ustrój ma panować w danym państwie. I mógłby się ktoś zdziwić, skąd przedstawiciele Królestwa Laosu i Kambodży wzięli się podczas tej konferencji. Bo jednak okazuje się, że konferencja nie dotyczyła tylko samego Wietnamu.
Tak, no Indochiny francuskie w skład tego tworu kolonialnego wchodziły właśnie jeszcze Królestwo Kambodży i Królestwo Laosu. Zresztą sama bitwa pod Dien Bien Phu została tak naprawdę stoczona, bo Francuzi oprócz tego, że chcieli pokonać w walnej bitwie Wietnamczyków, chcieli też zabezpieczyć Laos, do którego prowadził właśnie szlak przez góry z Dien Bien Phu w Wietnamie. No chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zablokować marsz wietnamski do Laosu, gdzie nie mieli prawie żadnych sił i równocześnie wygrać bitwę. No ostatecznie to się nie udało. Natomiast te wszystkie państwa są powiązane. Zresztą, jak pani redaktor wspomniała, zaczęła od II wojny indochińskiej, tej, która nam się zazwyczaj kojarzy z Wietnamem. No to właśnie tam też te państwa będą odgrywały integralną rolę.
To można byłoby się teraz przyjrzeć, bo pan już tu wspomniał, jakie interesy, no, interesy Francja miała, no bo to są ich postkolonialne tereny. To jest jedno. Uczestnikiem konferencji w Genewie są również Stany Zjednoczone. No to wiemy, że bez Stany Zjednoczone zainteresowane są w ogóle Indochinami, zainteresowane są azjatyckim kontynentem po poniesieniu jednak tej porażki, jeśli chodzi o politykę w Chinach, prawda? To pamiętamy, że jednak działalność tam jednego z amerykańskich dyplomatów, myślę tutaj o marszalu, który wspierał Chiang Kai-sheka, no nie powiodła się, no nie był dobrym dyplomatą, zwyciężył.
Tak, wsparcie było dość umowne, trzeba powiedzieć. Tak,
oczywiście jak wiemy, powstały dzięki wsparciu z kolei Związku Sowieckiego, wygrał Mao i jego komunistyczna wersja. Wielka Brytania. Dlaczego Wielka Brytania wzięła udział w tej konferencji? Czy spowodowane to było również interesami Wielkiej Brytanii, chociażby w Indiach, no, które dobijały się o niepodległość?
Znaczy na tym etapie Indie już jako niepodległy kraj chciały prowadzić swoją własną politykę, natomiast Wielka Brytania ciągle jeszcze pozostawała w Malajach i z perspektywy brytyjskiego Foreign Office faktycznie upadek Indochin francuskich, wpadnięcie ich w ręce komunistyczne oznacza bezpośrednie zagrożenie dla tego, co współcześnie rozumiemy jako Malezję. Też Tajlandię, która nie podlegała co prawda wtedy bezpośrednio Londynowi, ale tam uwierzono w ten efekt domina, który też notabene to jest jedna z tych rzeczy, którą się kojarzy zazwyczaj właśnie z wojną wietnamską, czyli ten efekt domina. No to w latach 50. nie tylko Amerykanie wierzyli w to, że jeżeli Wietnam upadnie, to kolejne kraje tak naprawdę jak te klocki domina podążą jego tropem.
Że Chiny były zainteresowane, to zrozumiałe. Chiny graniczą z Wietnamem. Rozprzestrzenienie się ideologii komunistycznej było jak najbardziej na rękę Chińskiej Republice Ludowej. No pytanie o Związek Sowiecki. No Związek Sowiecki, powiedzmy, można powiedzieć, no też był zainteresowany rozprzestrzenianiem się ideologii komunistycznej, no ale z drugiej strony właściwie Wietnam dla Związku Sowieckiego, no to są peryferia.
No tak, to jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście amerykańskiego, bo miałem kontakt z amerykańskimi historykami i to jest ciekawe w kontekście tego, jak oni postrzegają przez, to często jest taka projekcja tego późniejszego okresu, też na lata wcześniejsze, czyli to, że skoro dla Amerykanów to była tak ważna część globu, to na pewno Rosjanie musieli chociażby jako reakcję też bardzo interesować się Indochinami. To nie jest do końca prawda. Rosjanie tak naprawdę dopiero w połowie lat 60. tak zaczynają na poważnie się przyglądać, a w samej Genewie w roku 54. tą konferencję postrzegali jako po pierwsze szansę na to, żeby wprowadzić na salony Chiny, które wtedy uważali, oczywiście nie w retoryce oficjalnej, ale uważali za takiego właśnie mniejszego brata, którego trzeba wprowadzić. Pamiętamy, że Chiny były wtedy izolowane z inicjatywy Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Więc chociażby samo już pojawienie się chińskiej delegacji w Genewie wywołało wielkie niezadowolenie w Waszyngtonie, a z kolei było postrzegane jako sukces przez Moskwę. Ale też uważano, że jakiego efektu by nie osiągnięto, skoro wcześniej Indochiny należały do Francuzów, to czego by nie osiągnięto, byłby to sukces. Więc Moskwa, można powiedzieć, wręcz przyjeżdżała do Genewy w komfortowej sytuacji, a ta klęska pod Dien Bien Phu sił francuskich, to można powiedzieć, jeszcze tylko bardziej zwiększyła ten komfort, jaki ówcześnie Wieczesław Mołotow mógł czuć, będąc w Genewie.
Jaki był cel powstania Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie? O co tu chodziło? No bo mocarstwa już ustaliły. Rozdzielimy Wietnam wzdłuż 17 równoleżnika. Po co była potrzebna Międzynarodowa Komisja?
No tak, jednym z zapisów w deklaracji końcowej było to, że podział jest tymczasowy. choć też jest pytanie, na ile już w 1954 roku tak naprawdę kto w to wierzył. Natomiast oficjalnie podział był tymczasowy. W ciągu 2 lat miano przeprowadzić w Wietnamie wybory zjednoczeniowe, które miały ostatecznie określić, w jakim kierunku politycznym, ideologicznym podąży ten kraj. Równocześnie należało przekazać w ręce władz komunistycznych północną część kraju, też tereny opanowane przez komunistów na południu przekazać w ręce władz jeszcze wtedy państwa Wietnam. Ktoś to musiał nadzorować. Więc w latach 50. wierzono jeszcze w koncepcję, że takie międzynarodowe twory są efektywnym sposobem na przestrzeganie, nadzorowanie różnych postanowień. Postanowiono stworzyć więc komisję. No tutaj Polska i Kanada, ich role są, można powiedzieć, dość proste. Tak, Polska reprezentowała interesy bloku komunistycznego, Kanada z kolei dość niechętnie, ale reprezentowała państwa Zachodu. Natomiast Indie zostały wybrane jako taki same siebie proklamowały jako państwo neutralne, takie czołowe na świecie mocarstwo neutralne. Tutaj trzeba dodać, że o ile Indie nie były na samej konferencji jako oficjalna strona, to były obecne w Genewie. Wręcz Brytyjczycy podejrzewali ówczesnego ministra spraw zagranicznych Indii o bycie takim złym duchem, który inspiruje dużą część pomysłów sowieckich albo chińskich. No i ostatecznie Indie jako te państwo neutralne, które miało zapewnić właśnie tą obiektywność, tą niezależność, niezawisłość komisji, zostały wybrane na przewodniczącego. Oczywiście każde z tych państw miało też pewne interesy. Indie uważały, no nie bez przyczyny, jest to półwysep indochiński, tak? To była właśnie ta strefa, gdzie historycznie ta granica pomiędzy wpływami Indii i Chin przebiegała. One widziały tam szereg swoich interesów, zwłaszcza w kontekście niedawno przecież, po 1947 roku odzyskanej niepodległości, chciały być mocarstwem, posiadanie strefy wpływów, czy po prostu pokazywanie, że jest się istotnym graczem, było potrzebne. Kanadyjczycy byli najmniej entuzjastyczni, tak naprawdę wymagali zachęty i ze strony Londynu i Waszyngtonu. No Polska z kolei to jest troszkę skomplikowana sprawa, bo z jednej strony przyszła prośba z Moskwy, która wiemy jak w latach 50., prawda, funkcjonowała prośba, czyli oczekiwano, że Warszawa wyśle telegram, że oczywiście się zgadzamy. Z drugiej strony też był cały szereg czynników, które w jakimś sensie postrzegano pozytywnie z punktu widzenia władz w Warszawie.
Tu rzeczywiście te 3 państwa wybrane, Kanada, Polska i Indie, które miały być ważnymi państwami właśnie w działalności tej komisji. Komisja dokładnie czym miała się zająć?
Komisja miała nadzorować kilka punktów, które zostały ustalone na konferencji genewskiej, czyli miała nadzorować przekazanie terytoriów odpowiednio drugiej stronie, tak, czyli na północy komunistom, na południu z kolei komuniści mieli przekazywać je Wietnamczykom z południa. Miała nadzorować swobodny transfer ludności z północy na południe i z południa na północ, też przemarsz wojsk obu stron. Oraz w okresie późniejszym nadzorować, czy do Indochin nie wwożona jest broń albo żołnierze z poza tych państw. Ustalono miejsca, gdzie te grupy kontrolne miały stacjonować. Tam w książce zmienione początkowo to było 14 stałych grup. Jeszcze jedna tymczasowa na linii tej rozgraniczenia obu państw, która ostatecznie była tak naprawdę grupą stałą, ale więc można powiedzieć, że 15 grup, które miały pilnować w następnych miesiącach tego, by do Indochin, czy też konkretnie do Wietnamu, nie wwożono sprzętu, broni i zagranicznych żołnierzy.
No ale mieli doprowadzić, chodzi to o zjednoczenie Wietnamu.
Znaczy komisja miała tylko pilnować, bo nazwijmy, ona miała tylko pilnować, natomiast tu jest pewien haczyk właśnie. Komisja otrzymała wiele obowiązków, ale nie otrzymała zbyt wielu narzędzi, żeby realizować swoje obowiązki.
Powiedzieć, że prawie żadnych otrzymała narzędzi, żeby realizować.
Tak jak piszę w książce, największym kijem była możliwość wysłania listu do współprzewodniczących, czyli rządu Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, że któraś ze stron nie przestrzega postanowień i czekanie na odpowiedź, ewentualnie jakąś wspólną akcję, wspólną akcję Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Więc to było dość mało prawdopodobne, ale też w samym Wietnamie komisja była zależna pod względem transportu, wyżywienia, warunków lokalowych, po prostu całej swojej działalności była zależna od państw, które miała nadzorować, więc to już pokazuje, że tutaj nazwijmy pewne priorytety w jakimś sensie były odwrócone.
Z jednej strony Wietnam Północny właściwie dość przychylnym okiem patrzył na powstanie komisji, wietrząc w powstaniu tej komisji, że być może ten okres, który wyznaczała komisja, bodajże 2 lat, po których miało dojść do tych wyborów czy referendum, gdzie Wietnamczycy mieli się opowiedzieć za zjednoczeniem kraju, więc Wietnam Północny chciał to wykorzystać na wzmocnienie swojej pozycji. Więc właściwie ta działalność tej komisji była na rękę, no zważywszy, że w komisji działała delegacja polska działająca przecież za wskazaniem Moskwy, ale też za wskazaniem Pekinu, więc wiadomo było, że ta delegacja będzie im w jakiś sposób pomagać. Zdecydowanym przeciwnikiem działalności komisji był jednak Wietnam Południowy.
No tak, Wietnam Południowy, który na dodatek był pogrążony w wielkim chaosie politycznym i społecznym, do którego jeszcze dołożył się fakt, że w wyniku właśnie tego wspomnianego swobodnego ruchu ludności tam prawie 1 000 000 osób przemieścił się z Wietnamu Północnego do Południowego, w większości katolików, co dla południa było pewną nowością, to zmieniło też pewne proporcje właśnie tych wyznań na południu. Tam ostatecznie triumfalnie z tego chaosu wyłonił się premier, a później prezydent Go Dzin-Ziem, który był początkowo niechętny faktycznie działalności komisji. To się potem zmieniło właśnie wraz z tym, jak on umocnił swoją władzę i dostrzegł w komisji rodzaj, może nie gwaranta, ale jeden z elementów, który zabezpieczał go przed jakimiś niepożądanymi, gwałtownymi akcjami komunistów. Z drugiej strony ta komisja zaczęła wtedy uwierać komunistów, no bo zaczęto wprowadzać różne komunistyczne reformy, jak reformę rolną na przykład, kolektywizację. A kolektywizacja z jakimś dziwnym trafem w większości krajów nie cieszy się poparciem chłopów. Tam też tak było, wręcz doszło do powstań ludowych, których był akcent tego, że chłopi próbowali za pośrednictwem komisji zakomunikować światu, że dzieje im się krzywda. Tym samym komisja zaczęła przeszkadzać jako coś, czego nie kontrolowali tak naprawdę do końca komuniści. Zaczęła przeszkadzać Hanoi. I też tak od roku 1956 zaczynają się pierwsze pytania, do czego tak naprawdę jest komisja i czy nie wypadałoby jej zredukować, zmienić jej priorytetów, albo wręcz zlikwidować. Ostatecznie obie strony nie zdecydowały się na to. Komuniści chociażby dlatego, że no to by, mówiąc wprost, źle wyglądało, gdyby to oni zażądali likwidacji komisji, która przecież miała pilnować pokoju na Półwyspie Indochińskim. A jak wiemy, na tym etapie przynajmniej też oficjalnie komuniści twierdzili, że oni dążą tylko do pokojowej drogi zjednoczenia Wietnamu.
Tak czy inaczej, niby uwierała ta komisja wszystkich, ale jakoś ta komisja przetrwała kilkanaście lat, prawda? W tej pierwszej, najdłuższej wersji 18 lat, a tak. Potem zdaje się jeszcze jakieś chyba ze 2-3 lata była kolejna komisja. W Wietnamie nie opóźniliśmy dotąd ani jednego terminu ustalonego dla utworzenia grup stałych, ruchomych czy instytucji specjalnych, ale kosztem nieprawdopodobnych wprost improwizacji, pisał ambasador Przemysław Ogrodziński, to pierwszy, który stał na czele delegacji polskiej, czy nadzorował delegację polską. Improwizacja to słowo klucz, jeśli chodzi o działalność polskiej delegacji i nieprzypadkowo chyba dał pan to słowo w tytule swojej książki, który przypomnę, tytuł brzmi Wielka Improwizacja, więc mówmy teraz o tej delegacji polskiej.
Tak, no Wielka Improwizacja to nie był tytuł, który tkwił w mojej głowie od początku. On się pojawił w trakcie gromadzenia materiałów, a później pisania i wynikało to głównie z faktu, że wydawałoby się, że przez 18 lat istnienia komisji, czy też delegacji polskiej, tam powinny już być wyrobione pewna rutyna, pewne prawidłowości, wręcz jakieś instrukcje działania. Tymczasem okazuje się, że kiedy czytamy na przykład raporty z roku 64, cały szereg problemów jest łudząco podobnych do tych, z którymi stykała się pierwsza ekipa wysłana w roku 54. Więc złe były mundury, duża część pracowników nie znała języków, cały szereg różnego rodzaju problemów, które w gruncie rzeczy wydawały się dość łatwe do wyeliminowania, ale no właśnie, no trzeba było chcieć, trzeba było tutaj jakąś kontynuację, której najwyraźniej nie było. Wyglądało to tak, że przez te 18 lat tak naprawdę każda ekipa w jakimś sensie pisała tą samą historię na nową, mimo tego, że prowadzono szkolenia przed wyjazdami, ale na przykład z jakiegoś powodu rozmawiałem, niedawno udało mi się trafić do weterana tej komisji, który był tam w roku 63 i także on wiedział, żeby uszyć sobie specjalny garnitur, dlatego że miał znajomego, który wcześniej był w Wietnamie, bo to, co zostało zlecone i zakupione odgórnie, tak naprawdę kompletnie nie nadawało się do realiów wietnamskich, więc tutaj też była, mam wrażenie, wrażenie, jakaś taka, może nie niechęć, ale brak jakiejś takiej refleksji, czy chęci tak naprawdę, żeby to działało. Może inaczej, skoro to działało, to po co coś zmieniać na plus?
Można powiedzieć, zastanowić się, jak te niekompetencje, które na każdym szczeblu działalności tej polskiej delegacji pojawiały się, jak te niekompetencje bywały skutecznie ukrywane i jak ta polska delegacja jednak potrafiła lawirować, żeby nie pokazać członkom komisji braku kompetencji swoich. Przyglądając się tej komisji, to trzeba powiedzieć tak, przez te kilkanaście lat, tak jak pan podaje, przewinęło się przez tę komisję chyba z 2000 osób, tak, w tym 630 bodajże, czy 670...
630 oficerów, tak, wojskowych.
To też jest ważne, ponieważ członków do tej komisji rekrutowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rekrutowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no bo przecież specjaliści od tajnej policji muszą być wszędzie, gdzie pojawiają się Polacy w większej grupie. No i oczywiście również Wojsko Polskie. Mówimy o improwizacji, mówimy o niekompetencji. O niekompetencji świadczy to chociażby, że wysyłano ludzi bez znajomości języków, że właściwie o wysłaniu kogoś, kto miał działać w Wietnamie, w Indochinach, decydowały też znajomości, że miała to być też forma nagrody za działalność partyjną. Im ktoś lepiej był usadowiony w kręgach towarzyskich partyjnych, tym miał większą szansę, żeby wylądować w tej komisji. A ponieważ to była komisja zagraniczna, więc oczywiście zawsze gdzieś tam pojawiała się możliwość też dorobienia. Jak niekompetentne osoby pojawiały się w tej delegacji, no to może świadczyć chociażby wysłanie Konrada Grudy, który był kierownikiem redakcji sportowej Polskiego Radia, a wysłano go tylko dlatego, że on znał języki obce, a ponieważ brakowało ludzi ze znajomością języków obcych, więc został wysłany, notabene zaraz rok później Polskie Radio domagało się jego powrotu z Wietnamu, ponieważ w tym czasie przygotowywany był 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie, no i także brakowało ludzi znających języki obce. No, wydaje się to sprawa kuriozalna, no to ale okazuje się, że tych tłumaczy nawet było niewielu. Mało tego, ci tłumacze nie do końca znali również język, z którego mieli tłumaczyć.
Tak.
Myślę tu o angielskim czy francuskim.
Tak, z redaktorem Grudą tu jest jeszcze taki jeden aspekt, że on był redaktorem Polskiego Radia, natomiast z racji tego, że w pewnych funkcjach w ramach komisji musieli być wojskowi, ambasador Ogrodziński samodzielnie i bez konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej nadał mu stopień wojskowy. To jest dość ciekawa sytuacja. Tym bardziej ciekawa, że Ministerstwo Obrony Narodowej zauważyło ten fakt. Zwróciło się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które z kolei w takich dość delikatnych, można powiedzieć, słowach zwrócono uwagę, że nie powinno się tak robić. Więc to jest dość ciekawe, że mimo, że no doszło do, nazwijmy tutaj, naruszenia pewnych reguł, norm i przepisów prawnych, reakcja była bardzo, powiedzmy, spolegliwa. Co też w jakimś sensie świadczyło, że rozumiano pewne trudności co do Wietnamu.
To MSZ rozumiał, ale z tego wychodzi, że jednak była jakaś tam walka między MON-em a MSZ-em.
O, zdecydowanie. No, tutaj pani redaktor wspomniała o tym, że wysyłano oficerów pozbawionych kompetencji, może to jest właściwe słowo, którzy mogli sobie dorobić, bo faktycznie tak było, zwłaszcza w latach 60. Ale warto wspomnieć, że ta sytuacja też się w jakimś sensie odwróciła, bo na samym początku wojsko nie chciało nikogo wysyłać. Sam marszałek Rokossowski, do którego trafiła ta kwestia, stwierdził, że żądanych pułkowników, majorów, on nie zgadza się na ich wysłanie. Wysłano poruczników, kapitanów, tam śladową ilość tych majorów w pierwszej zmianie. I to była sama decyzja marszałka, tak, Rokossowskiego, czyli ministra obrony narodowej, więc to doszło do tego najwyższego, można powiedzieć, poziomu władz partyjnych i rządowych. Natomiast MSZ nie był z tego powodu zadowolony. Tam wręcz drugi ambasador, Jerzy Michałowski, bił taką szpilkę, że mimo, że przysłano mu takich oficerów niezbyt wykształconych z jakichś drugorzędnych garnizonów, to oni w tych trudnych warunkach sobie radzili. Co było pochwałą, ale tak naprawdę było taką szpilką wbitą tak w bok MON-u, który wysyłał nie tych oficerów, których MSZ żądał.
A zmieniło się to nastawienie MON-u do wysyłania swoich ludzi do Wietnamu w momencie, momencie, kiedy rozpoczęła się tak zwana druga wojna indochińska, czyli kiedy tak naprawdę Amerykanie weszli do gry i to weszli do gry oczywiście z całym zapleczem wojskowym.
Choć jeszcze kilka lat wcześniej odkryto, że skoro płaci się tam w dolarach, to jest to całkiem intratne miejsce, żeby pobyć przez kilka miesięcy. Dość regularnie oficerowie, którzy wracali z Wietnamu w Europie Zachodniej, kupowali samochody za tą sumę, którą odłożyli, co jakby świadczy też o tym, że były to pieniądze, zwłaszcza w ówczesnych perelowskich realiach, dość znaczące.
A to dobrze, że pan podkreśla perelowskie realia, bo jeśli chodzi o wynagrodzenie dla pracowników delegacji polskiej w porównaniu do wynagrodzenia dla pracowników chociażby delegacji kanadyjskiej, no to tu dysproporcje były straszne.
No tak, szef delegacji zarabiał mniej niż maszynistka, czyli osoba pisząca na maszynie, bo to może warto powiedzieć, to już nie jest takie oczywiste współcześnie, niż kanadyjska maszynistka. To był rząd, można powiedzieć, chyba było $140 względem 500, więc to nie była niewielka różnica. Natomiast wracając do pytania pani redaktor o to, o kwestię tego, kiedy pojawiają się Amerykanie. Faktycznie z polskiej perspektywy to jest nagle nowa możliwość podglądania potencjalnego przeciwnika. Choć co ciekawe, szybko dostrzegano tą możliwość, ale jakoś nie do końca śpieszono się z jej wykorzystaniem. To znaczy zaczęto koncepcyjnie tworzyć pomysł stworzenia delegatury wywiadu wojskowego, ale kiedy się zdecydowano ostatecznie go utworzyć, potem wysłano pewne pomoce, tam jest taka uwaga, że no, tam wysłano tak skrzynkę z różnymi wódkami tak naprawdę, tak? I to faktycznie miało służyć pracy operacyjnej. Też dlatego, że kiedy wyznaczano zadania, stwierdzono, że nie należy, broń Boże, próbować rekrutacji jakichś Amerykanów, bo no, widziano w tym zbyt duże ryzyko. Natomiast nawiązywać jakieś relacje, żeby po kiluś latach można było wykorzystać taką znajomość, to jak najbardziej tak, ale też ta skrzynka, ile dobrze pamiętam, płynęła chyba prawie pół roku, więc nie śpieszono się z tym jakoś bardzo.
O działalności szpiegowskiej jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałam wrócić właśnie do tego, jak funkcjonowała w ogóle delegacja polska, no bo mówimy o tej, o niekompetencji, prawda, o improwizacji, no jakoś udało się tej delegacji lawirować przez te kilkanaście lat, nie pokazując za bardzo oczywiście tych swoich niedoskonałości, choć one były widoczne dla delegacji chociażby kanadyjskiej, zresztą to pan takie relacje również zamieszcza w książce. Ale o siermiężności tej delegacji świadczy również już nie tylko wynagrodzenie, które dostawali członkowie tej delegacji, ale też jakby, że oszczędzano na wszystkim. No, Polska w latach 50. nie była najbogatszym krajem. To, że została właściwie na rozkaz Moskwy wepchana w te sytuacje w Indochinach, no to musiała się zgodzić, bo wyjścia innego nie miała. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że dla Polski ówczesnej, no była to jakaś nobilitacja, bo świadczyło to o jakimś prestiżu, który Polska ma chociażby wśród krajów tak zwanych krajów demokracji ludowej, więc w tym obozie socjalistycznym no mogła pokazać, że jest tym państwem po Związku Sowieckim najważniejszym. Ale mówiąc o tej siermiężności, miałam tu na myśli jakby takie oszczędzanie na wszystkim. W związku z tym ci ludzie, którzy byli wysyłani, po pierwsze nie mieli odpowiednich ubrań, o czym pan już tu powiedział. Możemy się dziś śmiać z tego, no ale to dla tamtych ludzi może nie było takie śmieszne, że kupowano jakieś wzory ubrań, czy jedno ubranie we Francji, po czym dawano w Polsce do jakichś zakładów, żeby skopiować te ubrania. Mówimy tu o ubraniach tropikalnych, które muszą być specjalnie oczywiście uszyte. Kopiowali te ubrania, które okazały się po kilku praniach właściwie do wyrzucenia, w ogóle nie spełniały swojego zadania, więc kopiowanie nie było zbyt dobre, bo też nie było odpowiednich materiałów. Kwestia podróży. No Wietnam od Polski leży bardzo daleko. Najprościej wydawałoby się, że można taką podróż odbyć samolotem najkrótszą trasą. Ale tej najkrótszej trasy nie było, bo ona wiodła paradoksalnie przez zachód Europy. Więc co wybrano?
No wybrano trasę przez Związek Radziecki i Chiny, która powiedzmy nie była może o wiele dłuższa, ale też tutaj w jakimś sensie to pokazuje skalę zainteresowania właśnie Związku Radzieckiego Wietnamem. Kiedy w latach 50. Polska została delegowana przez Moskwę, kiedy Warszawa zapytała Kreml o to, czy zostaną udzielone jakieś zniżki na przewóz wyposażenia komisji, czy na transfer personelu, Odpowiedziano, że nie, że normalne stawki Aeroflotu obowiązują. I tak też musiano płacić. Tam do przerzutu sprzętu komisji podstawiono, co prawda, specjalny samolot wojskowy, ale za który Polska musiała zapłacić normalną stawkę między, tak prawda, przyjaciółmi komunistycznymi. Tutaj Rosjanie żadnych sentymentów nie mieli. Chińczycy w początkowym okresie działali troszeczkę inaczej. Oni bardzo podkreślali tą przyjaźń, tą rolę Polski, więc z drugiej strony też sprawiało to, że Polacy musieli się zatrzymywać na iluś stacjach, kiedy wieziono ich jeszcze pociągiem, gdzie byli fetowani, zwiedzali lokalne, prawda, atrakcje jak farmy albo lokalne fabryki, dopiero potem mogli jechać dalej. To na przestrzeni lat się zmieniło. Natomiast nawet te połączenie lotnicze, kiedy już potem było na całej trasie, no to lot najczęściej z przystojami trwał co najmniej 3 dni, podróż trwała z Warszawy do Wietnamu. No też trzeba powiedzieć, to były lata 50., potem 60., z naszej perspektywy te odległości są duże, ale sposób ich pokonywania jest dość banalny. Tak wsiadamy w samolot i może z 1-2 przysiadkami jesteśmy w Wietnamie. No ówcześnie chociażby z technicznych możliwości to nie było takie proste, zwłaszcza jeżeli trzeba było lecieć przez tylko i wyłącznie kraje socjalistyczne.
No tak, no ale z drugiej strony można powiedzieć, że akurat ten kierunek byłby potrzebny polskiej delegacji, no bo konsultacje z Moskwą i z Pekinem były tutaj potrzebne, no bo przecież pamiętajmy cały czas, delegacja polska to była delegacja, która miała wspierać dążenia komunistycznego Wietnamu w zajęciu właściwie całego kraju, więc wszystko to, co robiła delegacja polska, to można powiedzieć robiła na korzyść Wietnamu Północnego. Zresztą pan mówi, że takim właściwie zadaniem, najważniejszym zadaniem polskiej delegacji, oczywiście tajnym zadaniem, bo przecież to nigdzie nie wypływało, no było bycie takim hamulcowym po
prostu. Tak, ochronieniem Wietnamu Północnego przed byciem oskarżonym, że łamie postanowienia. To prawda, swoją drogą z jednej strony delegacja faktycznie otrzymywała instrukcje i w Moskwie, i w Pekinie. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to jest dość ciekawe, że jednym z powodów, dla których wyznaczono Polskę, nie na przykład Czechosłowację, do roli w tej komisji, było to, że zarówno w Pekinie, jak i w Moskwie uważano w roku 54, że Warszawa, czy też Polacy szerzej, są wystarczająco rygorystyczni ideologicznie, a z drugiej strony umieją prowadzić grę z drugą stroną. Są w stanie na przykład odpuścić w jakieś mniejsze sprawy po to, żeby dobrze nastrojonego partnera, głównie myślano o Hindusach, których postrzegano, że oni i że ich da się urobić w ten sposób, że odpuszczając w pewnych mniejszych sprawach będzie można jakąś większą kwestię potem na zasadzie zależności wygrać, co też faktycznie ostatecznie się udawało, więc tutaj nazwijmy ten wybór Polski też nie był przypadkowy i mimo tych instrukcji faktycznie przekazywanych trzeba powiedzieć, że na miejscu. Pytanie, czy nie też ze względów prostych technicznych, że nie dało się kontrolować tak jak współcześnie w czasie prawie rzeczywistym, Polakom zostawiano pewną dozę swobody.
Jak sobie w ogóle Polacy radzili? Jakie mieli zadania? Jak czuli się członkowie delegacji? No bo to też jest ważne. To ludzie, którzy zostali wysłani na drugi, można powiedzieć, koniec świata. Skoro cały czas tu mówimy o pewnych możliwościach technicznych, chociażby docierania do tak odległych krajów, ale to nie tylko sposób docierania, ale też przekazywania informacji. Stąd też ważny był przepływ finansów, które miały pomóc działalności delegacji. W ogóle z czego była finansowana komisja? No w końcu w każdej tych delegacji było chyba ponad 100 osób na zmianie, jak nie więcej.
Potem to się zmniejszało, ale tak, polska delegacja w pierwszej turze liczyła ponad 160 osób. Początkowo wydawało się, że to finansowanie właśnie będzie w jakimś sensie atrakcyjne. To znaczy państwa, co prawda Polska, Kanada i Indie wyłożyły początkowo 100 tysięcy dolarów, ale to miało być na taki wstępny rozruch, bo następnie za komisję miały płacić państwa członkowie tej konferencji genewskiej. Z tym, że tutaj po 2 latach przestali płacić Francuzi, potem przestali płacić też Chińczycy. Płacili w zasadzie więc już tylko towarzysze z Moskwy i Londyn, ale z kolei z archiwów londyńskich wiem, że tamtejszy skarb też nie był zainteresowany tak naprawdę, żeby te pieniądze przelewać. Wręcz były sugestie od tych urzędników do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, takie sugestie, że może by wstrzymać finansowanie i w ten sposób coś ugrać. Umówmy się, urzędnicy skarbówki nie od tego są, żeby sugerować politykę zagraniczną, więc tu ewidentnie chodziło o to, że nikt nie był zbyt chętny w Londynie, żeby te pieniądze przelewać, w efekcie czego komisja w zasadzie od samego początku była chronicznie niedofinansowana.
To był... Amerykanie nie płacili?
Nie, Amerykanie w 1954 roku ograniczyli się pod koniec konferencji do stwierdzenia, że oni nie użyją siły zbrojnej, by złamać postanowienia konferencji genewskiej. Natomiast równocześnie zaznaczyli, że naruszenie tych postanowień spotka się z ich reakcją. Więc Amerykanie tutaj postawili się od samego początku trochę z boku, choć potem ich relacja z komisją trochę się ociepliła, ale pieniędzy nie wykładali.
To znaczy, że płacił Związek Sowiecki tylko.
Tak. Znaczy i Londyn. Choć niechętnie, ale Londyn. Tak, no ale to już oznaczało, że tych pieniędzy było o połowę mniej, a od samego początku w zasadzie były długi, więc to często działało tak, że komisja zaciągała pożyczkę na poczet pieniędzy, które po wpłaceniu od razu szły na spłatę wcześniejszych długów.
No a Polacy zaciągali tę pożyczkę na przykład u wietnamskich komunistów, prawda?
Tak, choć to wynikało z kolei z niezrozumienia w Warszawie, że te wspomniane 100 tysięcy dolarów nie jest przeznaczone na finansowanie polskiej delegacji, tylko całej komisji. Kiedy przyjechała ta polska delegacja do Wietnamu, okazało się, że żadnych pieniędzy nie ma, no bo one poszły na to, do czego zostały przeznaczone, a Warszawa nie przelała nic więcej. W efekcie czego faktycznie pierwsze miesiące trzeba było spędzić na kredytach, czy też pożyczkach branych od Hindusów i właśnie od towarzyszy z Hanoi, co jak pisał Ogrodziński, no stawiało ich dość kłopotliwej sytuacji, bo ówcześnie trzeba sobie wprost powiedzieć, faktycznie ten Wietnam komunistyczny był przeraźliwie biedny, więc koncepcja, że no z naszej perspektywy może to dziwnie brzmi, ale właśnie w skali Wietnamu przyjeżdżają z bogatej Polski i jeszcze trzeba im pożyczać pieniądze. Było to dość kompromitujące na tamtym etapie.
Zmienia się wszystko, kiedy coraz mocniej do gry wchodzą Amerykanie. Kiedy Amerykanie chcą rozdawać tak naprawdę karty, zależy im na tym, żeby kolejne rządy, które są w Wietnamie Południowym, żeby to były rządy sterowane właściwie przez Amerykanów. I kiedy doprowadzają właściwie do puczu, do przewrotu, jest wcale nie lepiej, tylko jeszcze gorzej.
No tak, to jest pewien taki kuriozum, chichot losu. Godzin Ziem, który został obalony w roku 63, został obalony przez Amerykanów po okresie, kiedy Amerykanie uznawali go za swojego największego sojusznika. Potem zmieniła się ta opinia, też dlatego, że on nie chciał być bezwolną marionetką w ich rękach. W części amerykańskiego establishmentu, bo powiedzmy sobie też, że to nie była taka decyzja, nazwijmy, całości amerykańskiej administracji prezydenckiej. Powstała koncepcja, że skoro prezydent południowego Wietnamu jest taki oporny, to może warto by zastąpić go kimś, używano sformułowań typu bardziej elastyczny. No, to nie do końca się udało, na dodatek, kiedy został obalony i tego już Amerykanie nie planowali, zamordowany dzień po zamachu stanu, prezydent Ziem okazało się, że wraz z nim upadła duża część administracji państwowej. Z tego bardzo chętnie i z wielką radością skorzystali komuniści. Rok po obaleniu Godzin Ziema okazało się, że Amerykanie stoją przed dylematem, czy porzucić Wietnam Południowy, który stacza się coraz bardziej w chaos, podobny do roku 54, czy... No właśnie, to na co się zdecydowali, czyli wkroczyć zbrojnie.
Wkroczyli zbrojnie i w związku z tym w 63 rozpoczęła się, już przywoływałam kilkakrotnie, ta tak zwana druga wojna indochińska. Ona sporo trwała, bo jak wiemy zakończyła się tak naprawdę dopiero w 1975 roku zwycięstwem Wietkongu. No a potem chyba rok później doszło do zjednoczenia już pod auspicjami komunistów całego Wietnamu. Ta socjalistyczna republika wietnamska trwa do dziś.
No tak, no tutaj utrzymywano pewien pozór tego, że Wietkong jest organizacją stricte południowo-wietnamską, partyzantką, więc faktycznie mimo tego, że do Sajgonu wjechały czołgi i wojsko północno-wietnamskie, oficjalnie tam się zmienił rząd i dopiero w 76 roku doszło do oficjalnego zjednoczenia, choć oczywiście była to fikcja, ale dla pewnych pozorów tutaj faktycznie takie działania były prowadzone.
My oczywiście na wojnę wietnamską, jeśli o niej myślimy, jeśli o niej mówimy, to oczywiście patrzymy przez pryzmat Amerykanów, patrzymy przez pryzmat literatury i patrzymy przez pryzmat znakomitych filmów, które się ukazały, pokazujące od strony amerykańskiej tę wojnę. No właśnie, ale w tym wszystkim musimy pamiętać, że są cały czas działają również te delegacje. Delegacja kanadyjska, indyjska i delegacja polska. I Polacy w trakcie tej wojny tam są. I właściwie to mnie zastanawia, dlaczego akurat Polska została wybrana i przez kogo na państwo, które mogłoby negocjować warunki pokojowe między Amerykanami a Wietnamczykami w czasie tej wojny.
Tak, no wybrana została poniekąd dlatego, że tam była na miejscu i miała kontakty z jedną i drugą stroną, choć oczywiście oficjalnie z Wietnamem Południowym nie było żadnych kontaktów poza tymi najbardziej niezbędnymi. W praktyce wyglądało to trochę inaczej i z tego względu podjęto kilka prób. Ja tam w książce wspominam o tym, że najbliżej było w roku 66, kiedy ówczesny polski szef delegacji doprowadził do tajnego spotkania z amerykańskim ambasadorem. To był Janusz Lewandowski.
Lewandowski
faktycznie pełnił funkcję takiego kuriera pomiędzy tymi dwoma stolicami, Saigonem i Hanoi. Natomiast tutaj oczywiście jest pytanie, czy nawet gdyby do tych negocjacji doszło, czy cokolwiek by z nich wynikło, no bo kiedy w 68 roku obie strony spotykają się w Paryżu, porozumienie zostaje podpisane dopiero w styczniu 73 roku, więc to, czy one by się spotkały w Warszawie w roku 66, nie oznacza, że ta wojna skończyłaby się szybciej.
W czasie trwania tej wojny Mon stwierdza, że no, dobrze tam w Wietnamie mieć jakąś placówkę obserwacyjno-wywiadowczą. No, trafia się też taka okazja, żeby podpatrzeć nie tylko jakim sprzętem dysponuje do pierwsza armia świata, czyli Amerykanie, ale też przyjrzeć się taktyce wojskowej Amerykanów w walce chociażby z partyzantką wietnamską. Więc po trzecie wreszcie zobaczenie sprzętu wojskowego w realnych warunkach bojowych, do jakiego stopnia ten sprzęt sprawdza się. Pan zamieszcza w swojej książce, bo ta książka, proszę Państwa, ma również ilustracje, ma również dokumenty. No, tych dokumentów jest bardzo dużo, ale myślę tutaj o tej kolorowej również wkładce i między innymi tam jest jeden z takich bardzo interesujących skądinąd dokumentów. Lista sprzętu i materiałów wysłanych z Indochin do kraju, czyli do Polski. Materiałów zdobytych oczywiście w sposób wywiadowczy przez oficerów delegacji polskiej. No i tam znalazły się na przykład pistolety maszynowe, znalazł się podpisany jako pistolet maszynowy, ale będący właściwie karabinem maszynowym, to jest M16, to amerykański karabin maszynowy. Takie rzeczy zdobywali, o bluzę kuloodporną, granaty, karabin wyborowy, tasak piechoty amerykańskiej, torbę saperską. No skąd oni? Jak oni?
No starano się pozyskać wszystko, co się dało. Tutaj jest dość ciekawa kwestia, bo część tych materiałów, zwłaszcza tych bojowych, które pani na przykład wspomniała, czyli ten słynny M16 chociażby, no ich nie pozyskiwała komisja w samym Wietnamie, bo znowu wracała kwestia tego, że Polacy byli co prawda na południu, ale byli obserwowani. Te materiały akurat kupiono na czarnym rynku w Kambodży, przerzucono do Wietnamu Północnego i stamtąd kurierem wysłano do Polski, jak większość tego wyposażenia. Natomiast starano się pozyskiwać na przykład różnego rodzaju materiały, do których w Polsce nie miano dostępu, różne instrukcje działania. Też nabierano w Saigonie z różnych miejsc dużo amerykańskiej prasy wojskowej. No to jest ciekawa rzecz zresztą, że to była rzecz powszechnie dostępna, natomiast polskiej perspektywy bardzo cenna, bo Amerykanie pisali o rzeczach, które w Polsce byłyby nie do pomyślenia, żeby o nich pisać tak po prostu i potem wystawiać w kiosku, więc były opisy nowego sprzętu, były różne rozważania na temat taktyki, na temat tego, czym jest wojna partyzancka. Polacy z wielką uwagą to wszystko czytali, sporządzali raporty. W Polsce wręcz powstało kilka prac dyplomowych w oparciu o te materiały, które właśnie z Wietnamu zostały przywiezione. Też wysyłano oficerów, ja tam zamieszczam taką tabelkę, gdzie już kiedy było bardzo mało tych wojskowych tak naprawdę, bo delegacja uległa redukcji, każdy z nich miał cały szereg zagadnień, które w czasie pobytu w Wietnamie miał opracować, więc miał obserwować saperów przy pracy w jakiś sposób amerykańskich, miał obserwować ich obronę przeciwlotniczą, sposób działania, taktykę, jakieś konkretne środki bojowe, ale też na przykład działalność słynnego agenta pomarańczowego, agent Orange, czyli tych pestycydów, których używano do niszczenia roślinności.
Jako cenną zdobycz wtedy również do kraju przekazano na przykład książkę traktującą o medycynie tropikalnej amerykańską, no więc też możemy sobie wyobrazić, czym się interesowali wywiadowcy, którzy byli zaangażowani w działalność tej delegacji polskiej. Jaki był bilans tej działalności delegacji polskiej? Bo że bilans komisji, no wiemy, był dość marny, bo nic się nie udało. Właściwie te kilkanaście lat lat, no nie wiem, czy zmarnowano, no ale specjalnie efektów nie było. A jaki był bilans dla Polski? Jaki był bilans działalności tej polskiej delegacji?
No z komisją to jest zawsze to pytanie, no znowu przypadło historyka, trzeba by dać przypis, tak? No bo komisja ze swoich tych założeń i zadań, o których mówiliśmy, poniosła klęskę, ale z drugiej strony, czy sukces był w ogóle możliwy tak naprawdę? Natomiast w przypadku delegacji polskiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej realne zadania, czyli praca wewnątrz komisji tak, by zapobiec kompromitacji czy oskarżeniu strony komunistycznej o łamanie postanowień z Genewy, to tak, to się zdecydowanie udało. Co prawda w 1962 roku został przygotowany taki specjalny raport, w którym oskarżano stronę tą północną o łamanie części postanowień. Cela był też fragment o stronie południowej, ale sam raport był wymierzony w komunistów. Ale ten raport został przygotowany przez Kanadyjczyków i Hindusów. Polacy złożyli do niego swój protest, więc to jakby na to nie mieli wpływu. Więc tutaj ich działalność wewnątrz komisji była na tyle, na ile się dało, jak najbardziej skuteczna. Równocześnie były te aspekty, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli na przykład chociażby działalność wywiadowcza wymierzona w Amerykanów, która no, trafiła się i podejrzewam, że na tyle, na ile było to możliwe, została wykorzystana. Choć oczywiście też można się zapytać, czy gdyby zainwestowano trochę więcej środków, wysłano trochę bardziej kompetentnych oficerów wywiadu, może dałoby się coś więcej uzyskać, no ale to jest gdybologia, tego nie wiemy. To, co zostało przywiezione, jest faktycznie takim konkretnym plonem, jaki udało się zdobyć. W innych miejscach, okolicznościach byłoby to pozyskanie chociażby tych karabinków, czy różnego rodzaju sprzętu byłoby niemożliwe. Albo trzeba by na przykład prosić z Moskwy, a to już by wymagało jakichś konkretnych zabiegów albo pieniędzy, mówiąc wprost. Więc tutaj się wydaje, że pod tym względem też było to jakieś osiągnięcie. No próbowano pośredniczyć w tych tajnych negocjacjach dyplomatycznych, ale znowu tutaj Polska też była pośrednikiem, a ostatecznie, jak się okazało, nawet Chiny i Związek Radziecki miały problem z tym, żeby zmuszać do czegoś Wietnamczyków z północy, co zresztą Polacy w jakimś sensie rozumieli. Oni wiedzieli, że jeśli będzie ich próbowało zmuszać, to niewiele da. Trzeba starać się urabiać swojego partnera i tutaj jakby też można powiedzieć, zrobiono tyle, ile się dało, no ale na przykład Polacy nie mieli wpływu na to, że Amerykanie postanowili zbombardować Hanoi dwa dni po tym, kiedy oni przywieźli Wietnamczykom z północy propozycję rozmów.
No ale z pewnością Polska budowała dzięki temu jakiś swój prestiż międzynarodowy, prawda? To po pierwsze. Po drugie, oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych no, mogło wrócić dzięki chociażby tej działalności delegacji polskiej do pracy dyplomatycznej tak naprawdę, prawdziwej pracy dyplomatycznej. Wreszcie no, był to jakiś taki poligon doświadczalny dla budowania misji zagranicznych. Czy jak budować misje zagraniczne?
Albo jak nie budować. Mhm. Tak, dokładnie. To jest oczywiście prawda, zwłaszcza ta kwestia MSZ-u jest istotna, że przed pojawieniem się tej delegacji MSZ był w pewnym uwiądzie wskazanej na przegraną rywalizację z Wydziałem Zagranicznym Komitetu Centralnego PZPR, który no, starano się na tym etapie jeszcze wciąż stalinowskim. Stalin co prawda umarł rok wcześniej, ale system stalinowski trwał. Koncepcja była taka, że jeżeli państwa nawet socjalistyczne między sobą chcą coś załatwiać, powinny załatwiać to przez Moskwę. I powinny to załatwiać drogą rozmów partyjnych, a nie właściwych ministerstw. Ta komisja w jakimś sensie pozwoliła ministerstwu wrócić do tej wielkiej polityki. Oczywiście nie była jedynym takim elementem, ale faktycznie zwłaszcza po roku 56 MSZ wraca do przysłowiowej gry i nawet w czasie wojny wietnamskiej, kiedy Polska wysyłała te statki oficjalnie, co prawda, z pomocą humanitarną, ale z drugiej strony też polscy przedstawiciele partyjni czasami publicznie chwalili się, ile broni nie wysłano do Wietnamu. I mimo tego Amerykanie nie zdecydowali się na przykład cofnąć klauzuli najwyższego uprzywilejowania do przyznawania kredytów, którym Polska się cieszyła jako jedno z nielicznych państw. Mimo tego, że pojawiały się takie głosy w amerykańskim Senacie, co zresztą z niepokojem obserwowano i właśnie wtedy naciskano, żeby może trochę stonować te opowieści o amerykańskich piratach powietrznych i o tym, jak wspieramy Wietnam Północny, przynajmniej do najbliższych wyborów w kongresie, a potem będzie można wrócić, ale na razie trzeba uważać, bo inaczej ta linia kredytowa na przykład będzie zamknięta, więc tutaj Polska prowadziła też swoją grę dyplomatyczną, no właśnie, no przeciw, a równocześnie miała swoje interesy w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza w latach 60. uważano, że kontakty ze Stanami Zjednoczonymi handlowe i też technologiczne są niezbędne tak naprawdę do rozwoju państwa.
Rozmawiając o Indochinach, rozmawiając o Wietnamie, rozmawiając o tej komisji i delegacji polskiej, zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na sprawy polityczne, ale w książce Wielka Improwizacja również sporo można przeczytać o tym, jak zachowywali się członkowie polskiej delegacji, z jakimi problemami walczyli. Również można było poczytać o takiej, powiedziałabym, stronie też bardzo interesującej, obyczajowej. I myślę, że to pierwsza, jak na razie jedyna monografia, która traktuje o działalności tej delegacji polskiej, ale też o działalności, w ogóle o działalności polskiej w Wietnamie w tamtym, powiedziałabym, bardzo gorącym czasie. Być może powstaną kolejne książki, które by opowiedziały nam troszeczkę więcej o tym, o tej właśnie innej stronie, jak Polacy zachowywali się, albo co widzieli, albo jak uczestniczyli w tym, no jednak, konflikcie międzynarodowym na wielką skalę. Innymi słowy, moje pytanie na koniec zmierza, czy będzie kontynuacja Wielkiej Improwizacji, w jakim sensie? Czy ten temat Azji Południowej dalej interesuje pana?
Tak, jak najbardziej. Nie będzie to kontynuacja per se, natomiast ja zajmowałem się tą komisją i konkretnie delegacją polską, natomiast ja kontynuuję badania ogólnie nad polskim zaangażowaniem właśnie w Wietnamie, gospodarczym, politycznym. No tutaj te kwestie mentalne, można powiedzieć społeczne, o których pani wspomniała, członków delegacji, to może nie jest, nie pojawia się tak bardzo, bo to jest stricte kwestia komisji. Natomiast właśnie o tym dość wieloaspektowym kontakcie z Polski, z Wietnamem, tych dwóch krajów wielkiej odległości. Z drugiej strony z pewnymi podobieństwami, na które notabene Wietnamczycy, kiedy trzeba było przychodzić z prośbą o jakieś wsparcie gospodarcze albo militarne, w domyśle wysyłania broni albo wyposażenia, to Wietnamczycy bardzo lubili przypominać, że my też mamy historię, kiedy większe państwo nas najechało, odebrało nam niepodległość, że byliśmy niewoleni, że próbowano nas eksterminować. Tutaj to trzeba powiedzieć, że Wietnamczycy dość zręcznie, choć niekoniecznie z wielkim sukcesem, ale lubili przypominać, że są pewne podobieństwa mimo wielkiej odległości pomiędzy oboma narodami.
A ja przypomnę, że naszym gościem był dziś krakowski historyk związany z Wydziałem Historycznym również Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jarema Słowiak, autor pierwszej monografii o delegacji polskiej działającej w ramach Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973, książki, która nosi tytuł Wielka Improwizacja. Dziękuję pięknie panu za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.